Studio Polityka.
Dzień dobry. Rosja po bandycku i bezprawnie anektuje kolejne tereny Ukrainy, grozi bronią jądrową i za nic ma wprowadzane kolejne sankcje. Atak na gazociąg Nord Stream może być początkiem nowej formy rosyjskiej agresji. To nasze najważniejsze dziś tematy. Jarosław Popek, zapraszam.
Studio Polityka.
Moimi gośćmi jak zwykle są redaktor Andrzej Potocki, portal w polityce.pl i Tygodnik Sieci.
Witam serdecznie.
I redaktor Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry Państwu.
Studio Polityka.
Wyciek gazu z Nord Stream 1 to prawdopodobnie był akt sabotażu, uważa premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że wyciek nie zagraża nam bezpośrednio, ale jest niepokojącym zdarzeniem.
Jest to bardzo dziwna koincydencja, bardzo dziwny zbieg okoliczności, że w tym samym dniu, kiedy razem z panem prezydentem Andrzejem Dudą i z panią premier Mette Frederiksen otwieramy gazociąg bałtycki, w tym samym dniu ktoś dokonuje aktu, najprawdopodobniej, ja też użyję tego sformułowania, sabotażu. I jest to coś oczywiście bardzo niepokojącego.
Rzecznik rządu Piotr Miller uznał wpis Radosława Sikorskiego dotyczący Nord Stream za przykład szkodliwej polityki służącej rosyjskiej propagandzie. W ten sposób rzecznik rządu odniósł się do wpisu byłego ministra spraw zagranicznych, który zamieścił na Twitterze zdjęcie gazu wydobywającego się z uszkodzonego gazociągu i napisał Thank you USA.
Jakoś szczególnie mnie to nie dziwi, to przecież Radosław Sikorski był współautorem polityki ocieplania sojuszu polsko-rosyjskiego, który chciał odbudować razem z Donaldem Tuskiem, więc Radosław Sikorski, myślę, że tęskni za tym podejściem właśnie takiego odbudowywania tego sojuszu i niestety tutaj być może zupełnie przypadkowo z głupoty, ale służy również propagandzie rosyjskiej.
Warto również przypomnieć słowa europosła Platformy Obywatelskiej Radosława Sikorskiego o tym, jak jeszcze 2 lata temu mówił, że Rosja nie jest naszym wrogiem. Minister spraw zagranicznych w rządzie PO-PSL w 2020 roku mówił w stacji TVN o polityce geopolitycznej.
Nie jesteśmy na wojnie z Rosją. Rosja nie jest naszym wrogiem. Jest uporczywym rywalem geopolitycznym, ale Putin to nie Stalin. Prezydent Putin, jeśli morduje, to detalicznie, a nie hurtowo. To jest duża różnica, szczególnie dla ofiar.
Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, rola Polski. Pod takim hasłem odbyła się we wtorek konferencja zorganizowana przez Fundację Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Instytut Bronisława Komorowskiego. Na debacie byli obecni m.in. liderzy opozycji. Podczas dyskusji opozycyjni eksperci od obronności kwestionowali zasadność i sposoby podejmowania decyzji dotyczących zakupów uzbrojenia dla polskiej armii. Na szczęście opozycja nie ma mocy sprawczej, stwierdził w komentarzach Radia Gdańsk nasz dzisiejszy gość Marek Formela.
Jeżeli wygra wybory, to z tych myśli nieuczesanych może się wyłonić nowy projekt, nowy pomysł Polski na politykę zbrojeniową i obronną. Werdykt demokratyczny zdecyduje, która z filozofii prowadzenia polskich spraw zwycięży.
Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski zapewnił, że na rynku nie zabraknie węgla ani dla klientów komunalnych, ani dla indywidualnych. Do końca roku PGE ma sprowadzić 8 milionów ton węgla, a w sumie do końca sezonu grzewczego około 10 milionów ton. Wojciech Dąbrowski przypomniał, że węgiel importowany przez PGE można zamawiać w sklepie internetowym.
Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce może od nas kupić minimum 25 ton węgla, także myślę, że jest to ilość, która już powinna skrócić dystans pomiędzy importerem a klientem, żeby wyeliminować pośredników, żeby ta cena była niższa. My sprzedajemy groszek, czyli ten węgiel, który jest najbardziej poszukiwany przez klientów indywidualnych w cenie 2100 zł plus VAT, a miał, który też jest używany w niektórych kotłach przydomowych, po 1700 zł plus VAT.
Studio Polityka.
Panowie, najważniejszą informacją dnia jest zapowiadana przez Rosję, przez Rosjan ogłoszenie dekretów Putina dotyczące aneksji obwodu chersońskiego, obwodu donieckiego, obwodu ługańskiego i obwodu żytomierskiego, więc Putin się nie cofa przed niczym. I pytanie do Andrzeja Potockiego, co to może oznaczać? Czy to może oznaczać, że Ukraina będzie miała, jeżeli zaatakuje, jeżeli będzie chciała odbić te tereny, będzie to traktowane jakby zaatakowała Rosję?
Teoretycznie tak, ale de facto to nic nie zmienia. Rosyjskie wojska biorą w skórę pod Łymaniem. Właśnie dzisiaj przyszły informacje z frontu, że została okrążona 20. Armia Moskiewska, czyli kolejny kocioł po tej ofensywie, która zaczęła się od Charkowa i gdzie w ręce żołnierzy ukraińskich wpadło około ponad, według tego co podają agencje, około ponad 7 tysięcy Moskali. No i ofensywa posuwa się dalej. Sytuacja w Chersoniu również nie jest dla Moskwy zbyt wesoła, bowiem tam cały ten teren, cały ten przyczółek duży wraz z miastem Cherson znajduje się pod pełną kontrolą artylerii ukraińskiej, zarówno tej lufowej, jak i tej wieloprowadnicowej. W związku z tym odcięte są dostawy i jest to kwestia czasu, kiedy garnizon ten skapituluje albo kiedy podejmie próbę, no w miarę, mam nadzieję, krwawego wycofania się z tamtych terenów. W związku z tym referendum, pseudo-referendum, bo tego nie można nazywać referendum, objęło generalnie tereny, które są jeszcze po części tylko okupowane przez Moskwę i generalnie to nie ma większego wpływu na działania wojenne. Oczywiście Rosja ma tutaj wprawę w tych referendach, czego byliśmy sami świadkami na własnej skórze. Mam na myśli historię Polski, referendum na Kresach w 1939 roku, które potężną większością głosów lokalni mieszkańcy głosowali za tym, żeby należeć do Związku Sowieckiego. Później referendum 4 razy tak, 3 razy tak po II wojnie światowej. Akurat mój ojciec miał okazję brać udział w tym referendum i był nawet członkiem komisji, bo myślał, że cokolwiek to
dopilnuje.
Zmieni, że dopilnuje, tak, po czym gdy przyszło do liczenia głosów, no to ojciec mówi, no to panowie liczymy głosy, a towarzysze na to mówią, nie, nie, panie Potocki, głosy to będziemy liczyć sami. Także mam rodzinną historię związaną z tym, z takimi referendami. W związku z tym one są tyle warte, co funta kłaków. Oczywiście tutaj Putin stosuje pewne sztuczki prawne, bowiem bez tego referendum, bez uznania aneksji tych terenów, nie można by było tam przeprowadzić mobilizacji, a przy okazji ma dodatkowy pretekst do tego, żeby po raz kolejny pobrzękiwać tą atomową szabelką i straszyć świat, że po raz kolejny enty już w tej chwili użyje broni atomowej. Jaka jest różnica między tym, co mówił parę miesięcy temu? Otóż parę miesięcy temu raz na miesiąc mniej więcej średnio pojawiała się informacja, że Rosja broni atomowej użyje, a w tej chwili już to jest mniej więcej 2 razy w tygodniu jakiś koleś czy koleżanka na Kremlu w stylu propagandystki Olgi Sabiejewej, bodajże jak ona tam się wabi, no wszystko jedno, wymyśla kolejne cele dla rosyjskich broni atomowych. Tymi nowymi celami są Londyn, Berlin, a ostatnio nawet pojawił się w zasięgu rosyjskich rakiet Bogu ducha winny Poznań. No ale Ruski tak ma, że po prostu nic innego nie robi, tylko straszy, bowiem straszenie. No i umówmy się, jeżeli ktoś sobie wybiera na cara gita z Leningradu, chuligana zwykłego z ulicy, no to potem są tego typu efekty.
No dobrze, że po prostu przetłumaczyłeś, bo byłby problem.
Tak, no git, no to...
No nie wszyscy pamiętają.
No właśnie.
Git to jest w gwarze kryminalnej, no taki chuligan, można powiedzieć, miejski z blokowiska, dokładnie takim, jakim jest Putin. On, zauważcie państwo, jego chód nawet jest taki, jak niegdyś chodzili, a nawet i dzisiaj niektórzy kryminaliści, mafiozi chodzą w ten sposób, tak bujając się z nogi na nogę. To też pokazuje, z jakich kręgów on się wywodzi i kim on de facto jest. I straszenie jest po prostu podstawowym elementem doktryny rosyjskiej. Czy oni tej broni użyją, osobiście szczerze wątpię, ale nie zaszkodzi postraszyć, no, żeby świat i cielaki na zachodzie, żeby obawiali się tego, że ich dobrobyt przeminie na pstryk, jak tylko Kreml uruchomi guzik atomowy. I o to w tym wszystkim chodzi. Głównie to jest jednak straszenie.
No, redaktor Potocki mówi, że Rosja, że Putin straszą taktyczną bronią jądrową, użyciem taktycznej broni jądrowej, ale Amerykanie traktują to śmiertelnie poważnie. Już nawet czytałem dzisiaj pewne analizy, że jeżeli Rosja użyje tej taktycznej broni jądrowej, to powiem naszym słuchaczom, że to nie jest taka duża bomba atomowa, to są mniejsze, zdecydowanie pociski o mniejszej sile rażenia, ale jeżeli Rosja tego użyje, no to wtedy NATO i Stany Zjednoczone od razu zniszczą całą flotę czarnomorską, co powinno zająć około pół godziny, więc tak to wygląda. I pytanie do Marka Formeli, bo jednak
prowadzą zakaz lotów
trochę tak mówimy z lekkim przymrużeniem oka na temat tego, co tam Rosjanie wyprawiają a propos pseudo-referendów i tej dzisiejszej aneksji tych terenów, która kompletnie nie ma nic wspólnego z prawem międzynarodowym, no ale jednak to są sytuacje bardzo, bardzo niebezpieczne, bo jeżeli to Putin potraktuje, tak jak wspomniałem na początku, jako ziemię rosyjskie, no to reakcje na wejście tam wojsk ukraińskich mogą być różne.
Znaczy, ja bym skorygował to, co powiedziałeś, jeżeli potraktuje, a on już traktuje według mnie te
no, a teraz już będzie miał papier.
I tak szuka tylko po prostu pewnego blankietu, który byłby legitymacją polityczną do operacji, która ugrzęzła, więc myślę, że te argumenty polityczne są mu potrzebne, żeby też trochę rozszerzyć narrację wewnątrz Rosji, także jak sądzę, bo przecież oglądając tysiące obywateli rosyjskich, którzy uciekają z własnego kraju, bo nie chcą brać udziału w tej wojnie, łatwo się domyśleć, że jest tam też pewne napięcie, które może i dotyczyć relacji wewnątrz obozu władzy rosyjskiej. Natomiast to tego ładunku, no to trochę tak jak z dobrą sztuką, jeżeli się pojawił pistolet w pierwszym akcie, to może... może się wydarzyć, że w kolejnym gdzieś wystrzeli, więc nie bagatelizowałbym tak do końca tych zapowiedzi, dlatego że cofając się albo ponosząc takie porażki, jak Andrzej w tej chwili opowiadał o tym okrążeniu, w którym znajduje się armia, jedna z armii rosyjskich, to można się spodziewać rozmaitych sięgnięcia po rozmaite narzędzia prowadzenia wojny.
No właśnie, i czy jednym z tych narzędzi prowadzenia wojny jest ten atak, sabotaż na gazociągu Nord Stream 1, Andrzej Potocki?
No niewątpliwie tak. Jest to jakaś tam kolejna odsłona wojny hybrydowej, ale już nie jest z ruskim dobrze, skoro własne rurociągi w powietrze wysadza, którymi tak zresztą już do tych Niemiec
nie zjeszło. A to nie pierwszy rurociąg, pamiętacie, Kazachstan? Tam się spalił rurociąg.
Tam się spalił rurociąg, tak.
Tak. No to już mają wprawę w niszczeniu własnej infrastruktury, bo mówimy o infrastrukturze rosyjskie, bo Nord Stream 1, Nord Stream 2 to jest produkt ruski. No to Niemiec się przekonał, że już tam tamtędy tymi rurami już prędko nic nie popłynie. W związku z tym, ale Niemiec konsekwentnie, oni trochę przypominają Żydów przed wojną, którzy naprawdę bardzo mieli dużo, wiele mięty do Niemców, podczas gdy ci gdy ci bezwzględnie stosowali zasady norymberskie i mordowali ich po prostu masowo, ale ta miłość do tych Niemców bardzo długo się utrzymywała i podobna sytuacja jest jakiś dla psychiatrów moim zdaniem problem, jeśli chodzi o polityków niemieckich, ta ich miłość do Rosji, kiedy to Rosja już wyraźnie pokazuje, że po pierwsze werbalnie Putin mówi jego ludzie mówią o ataku o groźbie ataku nuklearnego na państwo niemieckie. Do tego wysadzają w powietrze rurociągi, które to nie gdzie indziej, tylko do nich właśnie miały dostarczać ten życiodajny gaz, dzięki któremu Niemcy miały osiągnąć dominację w Europie, wprowadzając tak zwaną transformację energetyczną. No to z tego wyszło, pokazali komandosi rosyjscy wysadzając, o ile to oni wysadzili, bo równie dobrze mogło być tam założone ładunki wcześniej i to jest bardzo prawdopodobna wersja, bowiem zostało po prostu odpalone.
Co, na wszelki wypadek założyli?
No robi się tak, robi się tak, robi się tak. To analitycy mówią, że na wszelki wypadek zakłada się też w niektórych miejscach, w rurociągach te ładunki. No właśnie w razie takiej sytuacji, że można było odpalić i przerwać dostawy strategicznego surowca. No pytanie jest takie, co mu to daje? No generalnie, no poza tym, że Niemcy znowu będą jeszcze bardziej sobie tych Niemców ustawia przeciwko sobie. Może tam parę osób zastraszy, a my tylko, a dla nas z tego płynie nauka, żebyśmy pilnowali swojego Baltic Pipe'u i wzmocnili. No, tutaj jest znowu kwestia naszej floty, która, jak wiadomo, nie jest jeszcze najmocniejsza i prędko nie będzie, ale do czego właśnie służy flota?
Łagodnie powiedziane.
Łagodnie powiedziane, tak, oczywiście. No, ale to widzimy, do czego ta flota może służyć właśnie, do tego typu ochrony obiektów strategicznych, jak światłowody, bo tamtędy też idą światłowody.
No mamy swoją rurę już teraz.
No i mamy teraz swoją rurę, od której, że tak powiem, od tej rury to my jesteśmy rzeczywiście uzależnieni i dobrze by było jej popilnować. No mam nadzieję, że tutaj...
No do spółki z Duńczykami pewnie będziemy.
Że tu nasi sojusznicy nam w tym pomogą, bo jak już wspominaliśmy, marynarka wojenna nie jest w najlepszym stanie.
Nie jest w najlepszym stanie, ale tak. może będzie, może się poprawi. Wrócimy do tego tematu po krótkiej przerwie na reklamę.
Studio Polityka.
Jarosław Popyk, witam Państwa po krótkiej przerwie. Andrzej Potocki i Marek Formela są razem ze mną w studio. I jeszcze kontynuując trochę temat rurociągu, gazociągu Nord Stream, który został zaatakowany przez oficjalnie nieznane siły. Już wie chyba, kto zaatakował ten gazociąg. Radosław Sikorski, który dziękuję za to Amerykanom. Oczywiście tego tweeta po ostrej
wiedział
krytyce.
Przez chwilę
tak jest. Dosyć długo, bo jeszcze później argumenty różne padały. Są politycy, którzy go popierają i chcą i go tłumaczą, tak jak na przykład Rafał Trzaskowski. Są politycy, którzy na ten temat kompletnie milczą, jak szef Radosława Sikorskiego, Donald
Tusk. Ale podobno mieli porozmawiać ze sobą.
No, podobno rozmawiali i za karę Radosław Sikorski musiał skasować tego tweeta, no ale tak czy siak mleko się rozlało, Marek Formela.
No to jest tak, jak politycy się nudzą, gnuśnieją i starają się krótkim komunikatem błysnąć i wyrwać z pewnego niebytu politycznego. Pomijam natomiast już całkowicie głębię tego pomysłu politycznego pana ministra spraw zagranicznych Sikorskiego. I rzeczywiście pytanie, które postawił redaktor Janecki na łamach portalu W Polityce, kim pan jest, panie Sikorski, wydaje się, że powinno w Polsce głośno wybrzmiewać. I to pytanie powinni sobie zadać działacze partyjni Platformy Obywatelskiej, bo to jest ich najbliższy kolega i niewątpliwie kolega polityczny i niewątpliwie jego brawurowa ocena tej sytuacji wymaga wspólnego namysłu, czy to był wybryk umysłu, czy to był wykwit fantazji, czy to było głębokie przekonanie wynikające także z nieznanego bliżej świata, w którym Radosław Sikorski jako europoseł zarobkuje. Więc te kilkaset tysięcy euro, które w ramach tak zwanych konsultacji tworzą podstawę jego funkcjonowania w Parlamencie Europejskim, stwarzają poważne znaki zapytania o to, z jakiego kierunku i komu pan Radosław Sikorski doradza i za jaki rodzaj wsparcia otrzymuje wsparcie finansowe.
No dobrze, ale też przy tym temacie pojawiła się taka wypowiedź wielu ekspertów, którzy mówią o tym, że Radosław Sikorski ma znajomości w Stanach Zjednoczonych, ma znajomości w dyplomacji amerykańskiej, ma wiedzę na ten temat, więc kto jak kto, ale taki człowiek nie ma prawa sobie pozwalać na tego typu dywagacje czy sformułowania, one mogą być potraktowane poważnie. No i zresztą zostały potraktowane poważnie przez propagandę rosyjską, tak, która od razu to wykorzystała.
To jest piłka, bramka samobójcza w futbolu, a to jest piłka podana przeciwnikowi bez warunków wstępnych. Tym bardziej, że Andrzej tutaj słusznie zauważył, o czym się mniej mówi, że ten rodzaj zabezpieczenia rurociągu obejmujący wmontowanie różnych zabezpieczeń, w tym ładunków wybuchowych, do wykorzystania w stosownym czasie nie jest tak wcale rzadko spotykany i oficerowie polskich służb specjalnych, z którymi rozmawiałem, uważają, że uruchomienie takiego systemu wykorzystującego chociażby różnice ciśnień jest zadaniem dla specjalistów bardzo prostym. Używają takiego określenia, wystarczy podjechać taksówką, otworzyć drzwi i coś tam zrobić, puknąć, uderzyć albo wywołać po prostu mikrouszkodzenie, które spowoduje dysonans ciśnieniowy. Więc rzeczywiście w takim momencie jest pytanie cui bono, na czyje dobro ten czyn został dokonany. No i jeżeli Radosław Sikorski tłumaczy, że dokonali tego Amerykanie, to tam mamy do czynienia z kandydatem do przeprowadzenia intensywnej terapii politycznej.
No, administracja amerykańska, Departament Stanu nazwał te dywagacje Sikorskiego niedorzecznymi. Jeszcze Andrzej Potocki coś chce dopowiedzieć na ten temat?
Tak, należy postawić sobie pytanie, kim de facto jest Radosław Sikorski, bo to jest kolejny jego występ kompromitujący nie tylko jego, ale także środowiska, które reprezentuje, w tym nasz kraj, bowiem jest to były minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej. Przypomnijmy sobie sytuację, która miała miejsce w Kijowie podczas negocjacji, podczas Majdanu, kiedy on twardo odezwał się do jednego z polityków ukraińskich, żeby natychmiast przerwali te rozmowy i poddali się, bo inaczej wszyscy zginą. Po czym po dwóch godzinach Janukowicz, od tej rozmowy dwie godziny minęły, Janukowicz ucieka helikopterem do Rosji. Świadczy to o kompletnym braku rozeznania. Pytanie, czy rzeczywiście, podobnie jak o kompletnym braku rozeznania, może świadczyć jego ostatni występ, bądź też słowa, które powiedział u Sowy i przyjaciół, które zostały nagrane, że cała polityka polska sprowadza się do robienia łaski Amerykanom, tak jakby niby to Niemcy mieliby nas bronić i Rosja. No jak nas Niemcy bronią i Rosja, to widzimy. W związku z tym jest to facet, który się w ogóle nie zna na polityce, albo po prostu pracuje dla kogoś innego. No pojawiają się tutaj sugestie, łącznie z tym, że nie można wykluczyć, że jest to agent rosyjski wpływu i chociażby jego podejrzane, o którym wspominał Marek Formela, podejrzane pieniądze, które on dostał ekstra jako pełniąc funkcję europosła. Chodzi o 800 tysięcy euro. Nie wiadomo, skąd ma te pieniądze. Tam nawet w Parlamencie Europejskim jakaś komisja się tym zainteresowała, żeby on jednak wyjaśnił to. No jednym słowem, typ jest co najmniej podejrzany i po prostu dziwię się zarówno rządowi tutaj nawet Jarosława Kaczyńskiego, który mianował go ministrem obrony, a już nie wspominam o Platformie Obywatelskiej, która z niego zrobiła ministra spraw zagranicznych, bardzo chętnie łaszącego się do Rosji. I jak już wspomniałem, to nie jest pierwszy wyczyn, w związku z tym sprawa jest co najmniej zastanawiająca i ja bym za bardzo nie analizował stanu umysłu Radka Sikorskiego, tylko po prostu stwierdzam, że albo jest to po prostu kompletnie nieudolny polityk, mało tego, do tego wszystkiego infantylny, bowiem mając taką żonę jak Annę Applebaum oraz tego typu układy przez nią w administracji amerykańskiej, no trudno się dziwić, żeby ten człowiek człowiek takie piramidalne bzdury wygadywał. Jest to najprawdopodobniej celowo robota, a jak, to powstaje pytanie cui bono, kto na tym korzysta. A jak na razie, poza Rosją, ja nie widzę innej strony, która by mogła skorzystać na tych jego bezsensownych, zahaczających nawet o agentury wpływu wypowiedziach.
No, na tym Rosja skorzystała od razu, bo momentalnie przecież rzeczniczka Kremla zareagowała na te słowa. Ale panowie, przy okazji, mamy ataki na Nord Stream, mamy wypowiedź Radosława Sikorskiego, ale mamy także wielki sukces, czyli otwarcie gazociągu Baltic Pipe. 20 lat na to czekaliśmy. Na pewno wszyscy pamiętamy, a przynajmniej w ciągu ostatnich dni przypominaliśmy chociażby na antenie Radia Gdańsk usilnie, że 20 lat temu kontrakt na budowę tego rurociągu został podpisany. Podpisał to rząd Jerzego Buzka. A później przyszły rządy lewicy i Leszek Miller stwierdził, że norweski gaz jest drogi, będziemy brali gaz od Rosjan i anulował ten kontrakt. Teraz udało się w końcu Baltic Pipe uruchomić. Pytanie do Marka Formeli. Musieliśmy naprawdę czekać 20 lat?
No widocznie musieliśmy. Demokracja ma swoje prawa i uroki. Rządy się zmieniały. Zmieniała się filozofia, zmieniała się sympatie też polityczne. Leszek Miller uważał, że 8 miliardów metrów sześciennych gazu z Norwegii to zbyt dużo i niepotrzebne, bo mamy umowę wieloletnią z Gazpromem i nie jest nam potrzebne dodatkowe obciążenie i że mamy umowę według klauzuli, jeżeli nie płacisz, nie bierzesz, to i tak płacisz. A więc każdy z polityków znalazł jakieś własne usprawiedliwienie dla niepodejmowania tej inicjatywy. Rząd z kolei Donalda Tuska też zachował się podobnie pasywnie, albo jeszcze bardziej, zważywszy na fakt, że jednak zbliżała się już budowa gazoportu i minister Budzanowski był tym, który minister w rządzie premiera Tuska był tym, który tę budowę gazoportu ostatecznie uruchomił, więc to stanowisko premiera Tuska wobec dostaw z północnej części Europy było też negatywne stanowisko, było zastanawiające. No jest osoba, Piotr Naimski, która tej wiary nigdy przez lata nie straciła i stał się takim symbolem cierpliwości, konsekwencji, a ostatecznie sukcesu polskiego myślenia w kategoriach polskiej gospodarczej racji stanu. Myślę, że ta uroczystość w sposób godny pokwitowała jego wieloletnie starania o uruchomienie tej inwestycji. Dobrze też w tym ostatnim okresie moim zdaniem radziły sobie służby PGNiG-u, spółki główne i spółki Gaz-System. Nie było tam żadnych problemów, była duża sprawność i udało się też zakontraktować paliwo do tego gazociągu na przyszły rok w sposób wyczerpujący dość dobrze jego zdolności przesyłowe, wbrew temu, co niektórzy wcześniejsi prezesi PGNiG-u próbowali opinii publicznej wmawiać. Więc ta ostatnia zmiana w sztafecie PGNiG-owskiej była odporna na tego typu insynuacje i sprawnie ten projekt doprowadziła do końca.
No, Marek Formela wspomniał tu o Piotrze Naimskim, który jest nazywany już budowniczym Baltic Pipe tak naprawdę i podczas gali Filharmonii Szczecińskiej został przywitany owacją na stojąco, bo jest to człowiek, któremu naprawdę możemy zawdzięczać to, że Baltic Pipe powstał, ale ja teraz mam pytanie do Andrzeja Potockiego. Czy to jest rzeczywiście, czy uruchomienie Baltic Pipe jest rzeczywiście początkiem końca uniezależniania się całkowitego od surowców rosyjskich przez Polskę?
Na to wygląda, bowiem docelowa ilość transportowanego, przesyłanego gazu tą Baltic Pipe'em sięgnie około 10 miliardów metrów sześciennych. My potrzebujemy 20.
To połowa polskiego zapotrzebowania.
5 miliardów produkujemy sami, 5 miliardów dosprowadzamy sobie, zaimportujemy sobie z Katarów, Stanów Zjednoczonych i innych państw, które handlują tym gazem. Zresztą tam ostatnia wizyta na przykład Andrzeja Dudy w takich krajach gazonośnych i roponośnych jak Nigeria, Senegal czy też wybrzeże kości słoniowej, bo oni też właśnie dysponują złożami zarówno ropy naftowej, jak i gazu, świadczy o tym, że rząd stara się i de facto ta pępowina już została zerwana z Rosją, a resztę dokonał rząd Putina, wysadzając Nord Stream 2 i Nord Stream 1 w powietrze. Także ten
temat... To ty się różnisz od Sikorskiego w opinii.
Ja się różnię, zdecydowanie. Zdecydowanie różnię się od Radka Sikorskiego. Nie w tej tylko jednej kwestii, ale w wielu innych również. Bowiem trudno jest dla w miarę rozsądnego człowieka zgodzić się z tymi teoriami, które prezentuje...
Dobra, dajmy już mu spokój i idźmy do Baltic Pipe.
Ale wracając do Baltic Pipe, no tutaj niewątpliwie ojcem założycielem jest Piotrek Naimski, który to już za rządów AWS-u premiera Buzka wrzucił ten pomysł i zaczął go realizować. On potem został ukręcony przez towarzysza Millera, który to po 20 latach, towarzysz Miller dzisiaj twierdzi, że to jego właśnie rząd jest ojcem Baltic Pipe. No to jest po prostu taka bezczelność.
Tak samo jak matką 500 plus jest Ewa Kopacz.
Towarzysz Miller ma, że tak powiem, lekko opóźniony zapłon, no co najmniej 20 lat, bo on się do partii zapisał 20 lat przed końcem komunizmu, a teraz jest, chwalić Boga, wielki Europejczyk i demokrata. Przedtem tam chwalił Sowietów razem z całym PZPR-em i robił co mógł, żeby im się podlizywać, tak teraz jest równie gorliwym neofitą, jeśli chodzi o sprawy europejskie. No i dowiedzieliśmy się, że to jego rząd właśnie był tym ojcem Baltic Pipe, nie żaden Naimski, tylko właśnie towarzysz Miller. No po 20 latach przyznaje jednak rację siłą rzeczy, choć nie tymi słowami, co trzeba, Piotrowi Naimskiemu. Dodajmy jeszcze jedną rzecz, że w 2013 były tam koncepcje do 2013, żeby poprowadzić ten Baltic Pipe trochę inną drogą przez Szwecję. Ta koncepcja upadła z racji wycofania się szwedzkiego kontrahenta, ale rząd Platformy Obywatelskiej już nie podjął i dopiero w 2015 roku, kiedy rząd Zjednoczonej Prawicy doszedł do władzy, a wraz z nim Piotrek Naimski, sprawa ruszyła z kopyta i znalazła swój szczęśliwy finał właśnie parę dni temu. Mogliśmy obserwować otwarcie. Także pępowinę żeśmy z ruskimi zerwali, a ruski przybił gwóźdź do trumny, wysadzając swoje rurociągi w powietrze.
Bo rząd Platformy był wierny zasadzie czy maksymie Jeffersona, że najlepszy jest taki rząd, który robi jak najmniej.
Tak jest, tak, bo wtedy nie ponosi żadnej odpowiedzialności i jest święty spokój, można wszystko dowolnie później tłumaczyć.
Co no, tak było na wtedy, a teraz się okazuje, że pomysłów było mnóstwo, no, chociażby jeszcze raz wspomnę o tym 500+, który wymyśliła Ewa Kopacz tak naprawdę. Dobra, panowie, zostawmy kwestie międzynarodowe, zostawmy kwestie ekonomiczne, przejdźmy do spraw gdańskich, ale też trochę o ekonomii będziemy tutaj rozmawiać, bo wczoraj na sesji Rady Miasta Gdańska przegłosowano przeznaczenie 100 tysięcy złotych dla gminy Michałów na samochód dla tych uchodźców.
Te są dzieci z Michałowa.
Czy tych nielegalnych imigrantów tak naprawdę, którzy próbują przekroczyć polską granicę z Białorusi, co wiemy, dlaczego tak się dzieje, bo już wielokrotnie na ten temat mówiliśmy. A z drugiej strony miasto chyba powinno zacząć mocno oszczędzać i zaciskać pasa, bo okazało się wczoraj także, że nie ma żadnej, w przetargu ogłoszonym przez miasto na zakup energii, nie było żadnej, dokładnie, jeszcze raz to powtórzę, oferty, więc może się okazać, że miasto będzie musiało kupić ten prąd na wolnym rynku, co spowoduje, że ceny będą wyższe. Marek Formela, co to się dzieje w ogóle? Dlaczego no nikt właśnie nie chce Gdańskowi sprzedać prądu?
No właśnie, Gdańsk z jednej strony jest rozrzutny, bo te 100 tysięcy dla gminy na zakup samochodu, który ma służyć wsparciu...
To nie jedyny ostatni wydatek tego
tak,
typu.
Tak, nielegalnych emigrantów, czyli osób, które przekraczają granice suwerennego państwa wbrew prawu. Wydaje mnóstwo pieniędzy na raut pracowniczy na stadionie, płacąc własnej spółce 138 tysięcy za wynajem stadionu. No, urządzanie takich przepysznych spotkań w takim czasie jest rzeczywiście przykładem gdańskiej szczodrości. Pani prezydent konsumuje kolację w ulubionej kawiarni za 3000 zł. A za chwilę okazuje się, że Gdańsk nie ma zapewnionych dostaw energii. No ja przypominam sobie, że 2-3 lata temu, 2 lata temu pani prezydent podważała sens jakichkolwiek rozmów z koncernem Energa, a jej zastępca, pan Boraski, który chwalił się podpisaniem wtedy umowy z Veolią, mówił, że udało nam się przerwać dominację lokalnego dostawcy. Tacy byli szczęśliwi, jakby po prostu wygrali milion w totolotka. Tacy byli szczęśliwi, że odwrócili się plecami do firmy, która znajduje się w Gdańsku.
O którą tak walczyli.
I pieniądze gdańszczan, bo nie własne, przekazali do francuskiej kieszeni, dużego francuskiego holdingu operującego na rynku usług komunalnych, też nie producenta prądu, zauważmy, tylko pośrednika w sprzedaży tego prądu, i sami wpisali do ówczesnej umowy jako dostawcę rezerwowego gdańską spółkę Energa Obrót. Dziś w Gdańsku jest 158 sprzedawców energii elektrycznej. Tyle podmiotów funkcjonuje na rynku. Ani jeden nie zainteresował się propozycją współpracy z tym holdingiem komunalnym skupionym w gdańskim obszarze metropolitalnym.
A co, wiedzieli od razu, że nie będą mieli szans w przetargu, dlatego nie startowali?
Znawcy mówią, że roztropny gospodarz energię kupuje dużo wcześniej i zamawia dużo wcześniej na dużo lepszych warunkach. W tej sytuacji, która jest w tej chwili, kiedy jest bardzo duża niepewność, nikt się nie zgłasza z propozycją ceny, która za miesiąc może być całkowicie nieadekwatna do uwarunkowań na towarowej giełdzie energii, więc...
A to grozi nam, że podrożeje prąd w związku z tym, jeżeli nie będzie dostawcy?
Są dostawcy rezerwowi. Cały ten system dobrze funkcjonuje. To tylko pokazuje, z jakim wyprzedzeniem i w jakiej perspektywie o zapatrzeniu w energię własnego miasta myślą ci, którzy za to zaopatrzenie odpowiadają. Zresztą jest też taki mechanizm, o którym warto powiedzieć, tak zwany mechanizm cen, oferta cen indeksowanych, która powoduje, że można podejmować decyzje o zakupie mniejszych wolumenów w momencie korzystnych propozycji cenowych. No wszystko to jest dosyć skomplikowane. Z pewnością w tym przypadku prezydent i jej otoczenie, zważywszy na skład personalny konferencji prasowej w Gdańsku, urządziła konferencję polityczną, a nie konferencję merytoryczną, bo merytorycznie władze Gdańska poniosły porażkę, bo skoro tak były zauroczone francuską Veolią, to dlaczego francuska Veolia też nie złożyła oferty? No w tych warunkach żaden rozsądny sprzedawca energii nie mógł współpracować z gminą Gdańsk.
No to, że była to konferencja polityczna, to nie ma w ogóle dwóch zdań, bo przecież prezydent Dulkiewicz zarzuciła rządowi Prawa i Sprawiedliwości to, że do takiej sytuacji doszło, no ale tak jak mówi tutaj Marek Formela, no miasto przede wszystkim powinno dbać o swoich własnych mieszkańców, a nie chociażby o mieszkańców Michałowa, Andrzej Potocki.
No tutaj pani prezydent Dulkiewicz może spokojnie odpowiedzieć na bardzo trudne pytanie, mianowicie jak wyrzucić pieniądze w błoto, pieniądze podatnika mam na myśli, bowiem towarzystwo całe, które siedzi w Michałowie, jest konsekwencją operacji białoruskiego KGB w połączeniu z rosyjskim FSB. Operacja nawet ma swój kryptonim, to się nazywa Operacja Śluza, i jej celem było zalanie imigrantami Europy oraz odwrócenie uwagi od ataku na Ukrainę. I pani prezydent jest dokładnie, wpisuje się w scenariusz, który został wydrukowany zmiany zarówno w Mińsku, jak i na Kremlu, za co osobiście gratuluję. I dodatkowo problem polega jednak na tym, że ona szasta naszymi pieniędzmi. I mówienie o jakimś człowieczeństwie w sytuacji, kiedy za tę podróż z Iraku, a część tych ludzi w ogóle, tak jak ten ostatnio bodajże Senegalczyk, który się okazało, że 2 lata mieszkał w Rosji. Przecież czy ci ludzie nie mogą normalnie, tak jak Ukraińcy, przejść przejścia granicznego i zostać potraktowani na zasadzie formalno-prawnego prawa azylowego, tylko muszą się prześlizgiwać przez granicę, wymachując czasem łopatami, niszcząc ogrodzenia, robiąc to do spółki z białoruskimi służbami granicznymi. No niech się pani Dulkiewicz i cała reszta po prostu zastanowi i przestanie naszymi pieniędzmi szastać, bo naprawdę na co jak na co, ale na jakieś ruskie operacje, na ruskie operacje wywiadowcze i hybrydowe, no naprawdę żal wydawać tych pieniędzy.
Znaczy, dodajmy jeszcze, że grupa Energa jest częścią, w tej chwili Energa jest częścią grupy Orlen. Z prezesem Orlenu spotykała się ostatnio pani prezydent Dulkiewicz. To była rozmowa o kolejnej inwestycji, którą Orlen będzie realizował w Gdańsku, o budowie jednej z 3 elektrowni gazowych, która ma być zlokalizowana w rejonie gdańskiej rafinerii, dawnej grupy Lotos. I to będzie elektrownia, która będzie też przygotowana do stosowania paliwa wodorowego, czyli niezwykle ekologicznego. Więc w tej sprawie porusza się jak słoń w składzie z porcelaną w sprawach wielkiej polityki gospodarczej. No łatwo jest być prezydentem dużego miasta wtedy, kiedy panuje dostatek i ład, a dużo trudniej wtedy, kiedy jest kryzys i trzeba dokonywać trudnych wyborów, a także zacząć dawać przykład od siebie. I z tym chyba jest największy problem.
No i jeszcze puentując sytuację związaną ze wschodnią granicą, powiem tylko, że Austria i Czechy zamykają swoje granice ze Słowacją, bo nie chcą po prostu, żeby nielegalni imigranci przez Słowację do nich się dostali.
Trzeba im na mikrobus wysłać jakieś pieniądze.
Oczywiście. Andrzej Potocki, portal w polityce.pl i tygodnik sieci.
Dziękuję bardzo i miłego weekendu.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
To byli moi goście. Jarosław Popek, dziękuję państwu bardzo i do usłyszenia za tydzień.
Studio Polityka.